No cześć.
No cześć.
Dzisiaj przenosimy się do wiosny. Wiosna jesienią albo zimą. Tak ta
tak,
pogoda się zmienia.
Zatęskniliśmy za słońcem, zatęskniliśmy za śniegiem, za zającem wielkanocnym i za wspaniałym światłem jutrzenki. I będziemy dzisiaj mówić o płytach. Płytach, których warto słuchać. Nie musicie, ale będziecie pewnie żałować, jeśli tego nie zrobicie.
Bo to jest czego słuchać, tak. Dzisiaj w nieco innej formie, tak jak w nieco innych formach bywały praktycznie wszystkie odcinki czego słuchać przez ostatni czas, do końca tego 2023 roku czekają nas 3 odcinki. Łącznie z tym będziemy przyglądać się po 3 albumy. Po 3 albumy przypadną na każdy z tych odcinków od każdego z nas, ponieważ postanowiliśmy, że będziemy omawiać po jednym albumie na każdy z miesięcy, zaczynając od miesiąca
marca,
kończąc na maju w tym odcinku.
Między nimi jest kwiecień.
Tak, dokładnie.
Płyty, które będziemy dzisiaj omawiać, nie są płytami miesiąca, nie są tym, co uważamy, że było najlepsze. Są jakimiś takimi rzeczami, które uznaliśmy, że są po prostu ciekawe, że warto o nich powiedzieć z jakiegoś powodu.
Które z jakiegoś powodu z nami zostały. A dlaczego nie omawiamy od stycznia? Ponieważ już jeden odcinek Czego Słuchać się ukazał, który eksplorował więcej niż po jednym albumie na styczeń, na luty, tylko no, zagłębialiśmy się bardziej w te pierwsze miesiące 2023. Dzisiaj będziemy się skupiać na tych trzech, po jednym od każdego z nas na każdy miesiąc.
To nagadaliśmy się, a teraz ja poproszę właśnie produkcję, żeby puściła w końcu trochę muzyki.
Dziękujemy produkcji.
To, co przed chwilą mogliście usłyszeć, to fragment muzyczny z płyty Of The Sign zespołu Spirit Possession. Cholera, mało rzeczy tak intensywnych w tym roku słyszałem. Intensywnych nie tylko jeśli chodzi o uprawianą muzykę, jakiś taki dziwny speed, black, trochę war metal miejscami, ale jeśli chodzi o podejście do wykonywania tej muzyki, bo bardzo jestem ciekaw, ile w trakcie tej sesji nagraniowej pękło strun, ile naciągów zostało zniszczonych, ile pałeczek zostało połamanych i czy aby na pewno sąsiedzi nie wzywali policji, bo jeśli by wezwali, to myślę, że na całkiem solidnych podstawach. Dawno nie spotkałem się z zespołem, który tak intensywnie by grał, dosłownie grał, bo to, co Spirit Possession robi, jest po prostu jakąś masakrą. To jest naprawdę atak na instrumenty, chęć jakby wyrwania się z ciała, przekroczenia tych ograniczeń, które właśnie narzucają, czy te 6 strun, czy blachy i naciągnięte membrany. To jest chęć stworzenia jakiegoś takiego totalnego rytuału przemocy i dobrze im to wychodzi. Wiele rzeczy się na tej płycie nie zgadza muzycznie, bo nie może się zgadzać, nie? One nie są jakoś bardzo poukładane, to nie są kompozycje, które zrobią na was wrażenie finezyjnością albo, nie wiem, dobrze zbudowanym podejściem do refrenu, nie? Tutaj chodzi o dociśnięcie gazu do dechy na maksa i przebicie po prostu stopą podłogi i potem, nie wiem, potem się chyba biegnie jak Fred Flintstone po prostu. To jest ta płyta, Flintstonowie i black metal.
No i absolutnie obrzydliwa okładka,
okładka,
na której jest pokazywane, jak jest wyciskany właśnie pryszcz. Ja lubię właśnie taki black metal, który ma speed metalowe zabarwienie, ale tak jak z większością wydawnictw w takiej estetyce, wystarczy mi niewiele utworów, żeby się nasycić tym, co ten zespół ma do zaoferowania. W tym przypadku, jeśli o mnie chodzi, było podobnie. Wystarczyły mi tak naprawdę 3-4 utwory, no bo ten trzeci to wyłącznie minuta 15 i już miałem takie okej,
okay, styknie,
wszystko jasne, bardzo fajne, ale czy potrzeba więcej? No nie, czasami nie trzeba dużo.
Nie, a czego potrzeba w takim razie?
Ode mnie album na miesiąc marzec to Ifs to More, Praise the Lord Who Choose But which Does Not Consume, or Simpler, Hot Between Worlds. I tutaj nie można mówić zdecydowanie o minimalizmie, nie można mówić o tym, że jest tutaj czegoś za mało. Jeśli znacie Ifs to More, no to wiecie, że w tej muzyce jest dużo takich rzeczy, które sprawiają, że trudno jest przyporządkować go do poszczególnych gatunków. W recenzji Pitchforka spotkałem się z określeniem, że jest to fuzja alt-rocka i R&B, gdzie Loveless spotyka Purple Rain. I myślę, że ma to swoje odzwierciedlenie przy okazji tego albumu. Jest to kontynuacja Heaven to a Tortured Mind i też jeśli chodzi o użycie chociażby gitar, o takie trochę zapatrzenie się w alt-rocka i glam-rocka. A jeśli chodzi o tekst, jest to ponownie takie trochę wałkowanie, jakie Yves Tumor ma relacje z religią, jakie ma relacje z duchowością, i jak próbuje podejść do niej na swój sposób, często również taki wyzwolony, bardzo sensualny. I tutaj drugie i trzecie skrzypce, oprócz niego grają również Noah Goldstein, który współpracował z Kanye przy My Beautiful Dark Twisted Fantasy, i Alan Mulder, który był odpowiedzialny za brzmienie gitar na Loveless, więc chociażby stąd to Loveless się wzięło i takie shoegaze'owanie da się tutaj usłyszeć, ale przede wszystkim bardzo fajnie działają sample, które podbijają cały nastrój, cały efekt, ale no, najważniejszy jest tutaj Yves i najważniejszy jest, tak myślę, jego wokal, może poza Operator, które po kilku odsłuchach sprawia, że jestem trochę poirytowany. Jest album, który mi się kojarzy z takimi weekendowymi porankami, który dobrze mnie nastraja na poranek, który dostarcza energii i fajnie nastraja, pozytywnie. Mimo, że to nie jest muzyka, która jest cała o skowronkach i tak dalej, ale jest to muzyka, która ma w sobie dużo pasji, dużo energii, dużo takiego natchnienia wręcz. Jest to album, który jest, no, wracając do początku mojej wypowiedzi, nieoczywisty, pomieszany, sprawiający, że zastanawiacie się nad tym może, gdzie go umieścić. Trudno jest to jednoznacznie zrobić, tak jak jest to z samą osobą Yvesa Tumora.
Coraz bardziej zaczynam chyba doceniać taką nieoczywistość albo umyślne zabieranie słuchaczowi pewnych rzeczy i doprowadzenie do tego, że słuchacz sam musi sobie te rzeczy znaleźć, nie? Też to, że właśnie tutaj cały czas jest zachowana tak esencja, nie? Bo często jest tak, że zaprasza się na track jakieś właśnie znane nazwiska.
Czy wiesz, to są osoby, które mu pomagały przy produkcji, nie? Mhm. Te, które wymieniłem, które tam inżynierowały całość kompozycji, całość tą kompozycję jest odpowiedzialny wciąż Yves Tumor, ale on to najpierw sobie wymyślił, zaaranżował, a potem w tych sesjach mu pomagali jacyś jeszcze muzycy, no i za sam dźwięk, za jej właśnie było tych dwóch inżynierów, producentów może odpowiedzialnych.
Moja marcowa propozycja jest to epka od zespołu Common Wounds o tej samej nazwie Common Wounds. Common Wounds zostało założone w 2018 roku jako Dead History przez basistę death metalowej kapeli Landmine Marathon Mata Martineza oraz Jana Langspira z zespołu Run With The Hunt. W trakcie pandemii dołączyło do nich dwóch nowych muzyków i w 2023 wypuścili swoje pierwsze wydawnictwo już pod nazwą Common Wounds, czyli epka, o której chcę wam opowiedzieć. Common Wounds jest to post-hardcore, jeżeli przepuścilibyśmy go przez sito noise rocka. Mianowicie jest dużo elementów, które kojarzymy z post-hardcorem, ale jednocześnie brakuje tych, które byśmy również z tym post-hardcorem kojarzyli. Mam na myśli na przykład wokale w stylu Birds in Row, ściany dźwięku w stylu Heaven in Her Arms. Tu jest bardziej bliżej do na przykład takich zespołów korowych, takich jak Every Time I Die, czy niektórych japońskich czy koreańskich zespołów post-hardkorowych. I najlepiej jest to w sumie wyjaśnić poprzez ich kompozycję, bo to jest właściwie ten punkt, który mnie... Cześć, kocie. Najlepiej będzie to wytłumaczyć jej przez... ich kompozycje, bo wydaje mi się, że to jest najlepszy taki punkt w ogóle całej tej płyty. Macie na przykład otwierający utwór Lament, który zaczyna się takim masywnym, wręcz prawie że mechanicznym, ciężkim, powtarzalnym riffem i on bardzo płynnie przechodzi w bardzo melodyjny, bardzo taki postowy wręcz refren. I to jest znamienne dla całego tego nagrania. Epka jest dosyć krótka, wiadomo, jest to epka, ale właśnie dominuje w niej ta zabawa tą formułą, tego stwarzania tych kontrastów. Tak jak mówiłem, ten wokal nie jest taki typowy dla post-hardcora, ale i tak dochodzimy do takich momentów, gdzie właśnie kontrastowane są takie półmówione wręcz wersy, śpiewane takim bardziej gardłowym śpiewem, aż do właśnie takich momentów, gdzie one się już ściskają tak bardziej mocno w stronę takiego krzyku. Ogólnie, biorąc pod uwagę, że to jest ich pierwsze wydawnictwo i że jest to, no szczerze powiedziawszy, bardzo mało znany zespół. No, na Spotify mają coś poniżej 100 słuchaczy miesięcznych, przy czym ja wiem, że Spotify nie jest dobrym wyznacznikiem popularności, ale no mimo wszystko jakimś jest. I biorąc pod uwagę to, że nie jest to jakiś, wiecie, zbiór ogromnych nazwisk, mimo tego, że pan Martinez i jego zespół, zarówno tak samo jak Ian i Run With The Hunted, to są dosyć popularne zespoły na scenie Phoenix, to w takim ogólnoświatowym, jakkolwiek to nie brzmi, rozumieniu sceny post-hardkorowej, to no nie są to jakieś, wiecie, nie są to ogromni gracze, więc biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, fakt tego, że wypuszczają tak dobrą, tak fajną, tak dobrze skomponowaną, tak dobrze wyprodukowaną epkę, już samo w sobie jest moim zdaniem warte, żeby sięgnąć i zobaczyć, o co chodzi w tym zespole. Szczególnie, że mam wrażenie, że jeżeli dalej będą podążać tą trasą, będą dalej próbować, powiedzmy, właśnie w tym kierunku tworzyć muzykę, to niedługo możemy usłyszeć o nich o wiele więcej.
Wracając do tej nieokreśloności, trochę jest tego na płycie, o której chciałbym opowiedzieć jako następnej, czyli...
Czyli przechodzimy do kwietnia.
Mój album na kwiecień to Still Life in Decay od zespołu Fax, ale nie przez U, tylko F-A-C-S, F-A-C-S, nie wiem, jak to się czyta.
Właśnie się zastanawiałem, jak to się wymawia. No. Czy to się wymawia jak Facts, czy to się wymawia jak Face?
Face? A mogłoby być, albo Facts, Facts bez T, no nie wiem. F-A-C-S, tak czy inaczej. Trio pochodzące z Chicago. Ja się pierwszy raz z nimi zetknąłem. Duże wrażenie na mnie robi to, jak... Dzisiaj będziemy mówić chyba, i trochę już mówiliśmy o piosenkach. I ta płyta brzmi, jakby ktoś napisał świetne piosenki, art rockowe albo postpunkowe, a następnie zabrał z nich wszystko to, co piosenkę czyni piosenką. One są jakby antyprzebojowe. Macie wrażenie, że słyszycie jakąś muzykę zza drzwi, wchodzicie i widzicie gości, którzy... No może okej, są przy swoich instrumentach, ale są nimi zafascynowani w jakiś taki niezdrowy sposób, na przykład trącają strunę i patrzą, co się stanie. Ale to nie jest takie jakby ćpuńskie, zjarane patrzenie, o co się stanie, jak nacisnę strunę. Nie, w tym jest bardzo zimna metoda, bardzo zimna kalkulacja i jest w tej płycie coś takiego naprawdę dla mnie dziwnego i niekomfortowego właśnie przez to, że to prawie wchodzi w tą przebojowość. Zbliżacie się właśnie do tego, że za chwilę się rozbujacie, że za chwilę nóżka wam już w końcu ruszy, dostanie ten sygnał, mózg, że tak, możecie się bawić, nawet jeśli bawić na smutno, to bawić się, nie? Ale nie, to się nie dzieje. Dużo tu jest tła, które zawiera z jednej strony dużo dźwięków, dużo bodźców, z drugiej ono jest kompletnie pomijalne, kompletnie odseparowane od tej głównej warstwy. Wydaje mi się, że zmęczeni już jesteśmy trochę wszyscy albumami, które określamy jako postpandemiczne, że już się naprzeżywaliśmy. Też dużo refleksji się pojawiło na ten temat. Ten album, który właśnie rzekomo jest właśnie takim albumem postpandemicznym, trochę, że on to jednak dobrze oddaje i oddaje to w ciekawy sposób, że to zestawienie tła z tymi piosenkami, które jednak uciekają od piosenkowości, w jakiś sposób symulować to, jak przebywaliście długo w izolacji, i nagle jakby wychodzicie do świata, jesteście przebodźcowani i chcecie się z powrotem schować w tej skorupie. Mimo, że wiecie, że nie powinniście, że to jest dla was średnie, nie?
Przede wszystkim słyszę muzyków, którzy są bardzo dojrzali. Mhm. I ja usłyszałem tę muzykę i miałem takie, to pewnie grają faceci w średnim wieku.
Okej. Okay. No, tak jest. Okej. Okay. Ale tak. To już mam wrażenie, że to jest już ich któryś zespół, że oni już tam nagrali faktycznie wszystko, co mieli nagrać, a to jest takie, no bardzo świadome
Passion
granie.
Passion Project.
W pewien sposób, nie? Passion Project i coś takiego właśnie, co grasz, jak już trochę ci się znudziło granie normalnej muzyki i zaczynasz sobie na przykład szukać jakichś takich ograniczeń, nie? Które mają cię jakoś tam artystycznie pobudzić, o. Mhm.
Dla mnie w kwietniu grał album, który był nagrany przez, został nagrany przez młodych ludzi, ale brzmi jakby został nagrany przez starych ludzi trochę, ponieważ jest to próba pogodzenia takich muzycznych tropów z południa Stanów, ze slacker rockiem, z shoegazem, z noise rockiem. I udaje się to bardzo fajnie, trochę może na pierwszy rzut ucha po usłyszeniu tego myślicie Black Country New Road i może odrobinę, ale tutaj to jest zespół, który rzeczywiście się w Stanach, w North Dakocie bodajże urodził, tam tą muzykę doświadczał, oddychał nią i teraz ją przekształca w taki sposób, że nawet osoby, które w tym kręgu kulturowym się nie wychowały i nie rozumieją za bardzo country, to słuchają tego i mają takie, o, to brzmi fajnie, no bo nie brzmi jak country. Przy tym pełny jest tekstów, które nie są za pozytywne i w tych tekstach też no brzmi to jakby to śpiewała, nie jeśli chodzi o brzmienie, jeśli chodzi o teksty, osoba, która już ma za sobą 30 lat grania i 10 odwyków. No nie są to za przyjemne rzeczy, które się tu dzieją, chociażby w Chosen to Deserve i Bull Believer. Te dwa utwory sobie sprawdźcie, jeśli chcecie mniej więcej najpierw przekonać się, czym jest ten zespół, co sobą reprezentuje, a tak mi się przypomniało, że jest jeszcze playlista, którą na bieżąco staram się uzupełniać. Tutaj te albumy, o których mówimy dzisiaj, są i albumy, o których będziemy mówić, też są, ale nie tylko. Więc no ten zespół w ogóle poznałem jeszcze w zeszłym roku przez właśnie Bull Believer i stał się wtedy ten utworem takim, który sobie włączałem już koło północy, zmęczony po całym dniu, ale z drugiej strony wciąż musiałem spalić trochę emocji, spalić trochę tej energii, która we mnie siedziała, niekoniecznie energii fizycznej, ale takiej psychicznej, bo jest to taki utwór, który kończy się bardzo mocnym akcentem. No i ten album stał się dla mnie takim albumem, który włączam sobie nocą, włączam sobie po takim ciężkim psychicznie dniu, żeby pozbyć się tych emocji z siebie, żeby wydobyć z siebie ten cały nastrój, tą całą taką psychiczną melasę, móc położyć się już bardziej spokojny, bardziej taki po odetchnięciu, trochę uspokojeniu, po przeżyciu przede wszystkim.
Ja w ogóle miałem mocną reakcję alergiczną, jak pierwszy raz to odpaliłem, bo wokal jest nie taki, jak lubię, powiedzmy. Jest bardzo charakterystyczny, co na pewno muszę oddać. Ale cholera, no to co mówisz o tym dziwnym blendzie, to jest chyba dla mnie najbardziej niesamowite, bo jak się to rozłoży tak na papierze, to wychodzi z tego jakiś taki potwór, który jest troszkę juwenaliowy, troszkę mógłby być też ewentualnie takim strasznym, bardzo artystycznym i koncepcyjnie szczegółowo rozrysowanym czyimś projektem, w sensie takiego nadęcia i napuszoności i o, tu weźmiemy trochę tego, tu trochę tego i mimo, że to jest prosta muzyka, to zrobimy z tego coś takiego, wow, nie, a oni bardzo, bardzo naturalnie po prostu to wszystko łączą, nie, łączą tą muzykę, skąd pochodzą, super, w końcu się przebiłem troszkę, dostroiłem do tego śpiewu, to faktycznie to jest jedna z bardziej takich unikalnych rzeczy, z którą ostatnio przeżywałem emocje, więc ode mnie też dużo okejka.
Co nam, kocie? Ja i Fumika na kwiecień. Jeśli chodzi o kwiecień, to chciałbym wam zaproponować koreańskiego wykonawcę Paranoe i jego najnowszą płytę After the Magic. Paranoe jest jednym chyba z najbardziej takich rozpoznawalnych wykonawców shoegaze'owych koreańskich i wydaje mi się, że też jest takim trochę flagowym wykonawcą. Na zasadzie, jeżeli mówimy o shoegaze z Korei, to raczej będziemy mówili o Paranoe. Swoją muzyczną karierę zaczął w 2017 roku, zaś największą popularność przyniósł mu jego przedostatni album To See the Next Part of the Dream. Jest to album, który jest ostatnim jak na razie albumem, który wydał samemu i na nim bardzo łatwo, że tak powiem, zauważyć elementy, które uczyniły jego muzykę wyjątkową na całej scenie tak naprawdę shoegaze'owej. Takim charakterystycznym elementem muzyki Paranoia jest przester, jest ogólnie zabawa edycją i z jednej strony oczywiście na tej poprzedniej płycie, bo cały czas się poruszam w temacie tej poprzedniej płyty, brzmiało to bardzo ciekawie i bardzo interesująco, to z drugiej strony fakt tego, że było to wydawane przez niego samego, narzucało pewne ograniczenia, przez co płyta zdawała się być troszeczkę monotonna, trochę zabrakło takiej większej zabawy, czy to kompozycją, czy to właśnie produkcją. Na szczęście płyta, o której teraz chcę wam mówić, czyli After the Magic, została podniesiona przez amerykańskie indie wydawnictwo Top Shelf. No i tutaj faktycznie jest ta różnica. Takie dwie rzeczy, które najbardziej wyróżniają tę płytę na przestrzeni całej dyskografii Paranoia, to jedna jest to oczywiście produkcja, bo dzięki możliwości korzystania ze studio oraz większej, powiedzmy, swobody, utwory na After the Magic są o wiele bardziej różnorodne, mamy bardzo dużą mieszankę nastrojów, od melancholii po taką popową wręcz skoczność. I właśnie nawiązując do tego popu, muzyka na After the Magic jest o wiele bardziej eklektyczna. Jest więcej inspiracji alt-rockiem, jest trochę mniej, powiedzmy, takiej monotonii związanej z tymi nawiązaniami do emo, które mieliśmy w poprzednich wydawnictwach. Jest wiele więcej takiej prawie że radiowej, radosnej muzyki, ale jednocześnie nadal trzymamy się w tym właśnie takim mocnym przesterze, w tych mocnych, modyfikowanych wręcz wokalach, w tych mocnych, modyfikowanych, przeprodukowanych, nawet bym powiedział, oczywiście nie mówiąc, że to jest coś złego, bo akurat w tym przypadku jest to świetny wybór stylistyczny. Całość po prostu brzmi pełniej. To też wydaje mi się, że jest świetnym dowodem na dojrzałość i na rozwój tego muzyka, biorąc pod uwagę, że to jest bardzo młody chłopak. No nigdy nie ujawnił swojego imienia, ale biorąc pod uwagę wokal, strzelałbym, że to jest chłopak, bo urodził się w 2001 roku, więc ile? No ma 22 lata, a wydaje tak niesamowicie dojrzałe i złożone dzieło, jakim jest After the Magic. Jest listopad, więc raczej nie sądzę, żeby się cokolwiek zmieniało w kontekście mojej topki, chyba że nagle w ciągu półtorej miesiąca spadnie nam na niebo 10 fantastycznych albumów, więc spodziewajcie się na pewno, że akurat ten konkretny album się znajdzie pośród moich najlepszych z tego roku.
Czy jest dla ciebie duża okejka na
zespół,
album którym
Maja, za chwilę powiemy?
Na który ty tutaj wpisałeś?
To może tak, ja może zacznę w ten sposób. Pamiętasz jeden z naszych pierwszych dużych wywiadów dla Metalurgii, jaki robiliśmy jeszcze w krakowskim klubie Fabryka?
Czy mówisz o wywiad z zespołem Periphery?
Tak, właśnie o tym zespole mówię, bo cholera, gdzie ten zespół się podział, w sensie on dalej nagrywa płytę, chyba wydali w tym roku nawet płytę pod tytułem...
Po prostu już tej muzyki nie słuchamy.
Gent is not a genre, ale w ogóle jakoś, wiesz, Gent mi z radaru zniknął i tak się zastanawiałem, gdzie on się podział, gdzie on jest, gdzie się ukrywa. Czy w końcu nadejdzie moment, kiedy Gent znowu będzie czymś dużym i fajnym, czy to był tylko, wiesz, jakiś glitch w Matrixie? I odpaliłem Sleep Token i... O, tu się schował. Tu był, cały czas, pod naszym nosem. Dobra, już mówiąc na poważnie, bo chodzi oczywiście o Take Me Back to Eden, Sleep Token. Ja tutaj album wpisałem, żeby właśnie troszkę się zastanowić w ogóle nad fenomenem tego zespołu i może troszkę się uzewnętrznić na ten temat, bo jest to chyba najszybciej wschodzący zespół metalowy obecnie, nie? Ja tę nazwę poznałem zupełnie przypadkiem, to nie jest zespół, który jest jakikolwiek słuchany, fetowany albo hejtowany nawet w mojej bańce, nie? To jest coś dla mnie zupełnie... inny świat. Nawet o jakichś rzeczach takich z Eurowizji czasem słyszę, ale o Sleep Token, no chyba przy okazji ogłoszenia na Mystic i tak czytam to kopii i jeden z największych obecnie zespołów, no co ty do mnie mówisz, nie? I wchodzę na ten YouTube i mają te miliony wyświetleń i odpalam te kawałki i dlaczego?
Czy to jest nowy projekt z tego Justina Fretina, który sobie wymyślił karierę?
A ten, o Boże! Bardzo możliwe, nie zdziwiłbym się. Natomiast właśnie tak, Sleep Token dla tych, którzy podobnie ja, może podobnie jak ja, nie mieli pojęcia, co to jest aż do tej chwili, no to jest właśnie połączenie dżentu, trochę popu, R&B nawet. To jest generalnie coś, co ja bym nazwał trailer music, nie? Nieważne muzyka z jakiego gatunku, ważne, żeby było podniośle, żeby było egzaltowanie epicko lub, jak wolicie, filmowo. Nie mogę odmówić tego, że tam są fajne piosenki, albo że to jest zrobione w taki, no, naprawdę dobry sposób, jeśli chodzi o samą jakość, produkcję i tak dalej. Wkurza mnie bardzo, że ten metal jest wykorzystany tam tak bardzo akcesoryjnie, nie? Że niby macie te ciężkie gitary, ale koniec końców ten metal nie jest wspomnieniem, które zabierzecie ze sobą na dłużej, tylko jest tą prezerwatywą w motelowym śmietniku, którą wyrzuciliście ze wstydem i oddaliliście się jak najszybciej z tego miejsca. Czy to jest dobra metafora? Chyba jest. Ale powiem ci, że koniec końców jedna rzecz mnie ze mną została do tej pory. Wszedłem pod któryś tam kawałek w komentarze i wiesz, każdy jeden to jest, o mój Boże, od słuchania tej muzyki mojej młodszej siostrze cofnął się rak, nie? Albo być może mam 50 lat i dopiero moja córka pokazała mi ten zespół, ale jakie tu są emocje, nie? I dużo, dużo komentarzy mówiących o ludziach przeżywających bardzo silne rzeczy i to jest chyba super. Mimo wszystko. Jakby to chyba się też na naszym Discordzie pojawiło, ten temat fandomu Sleep Token, że to jest zespół, który gra, no, poprawną muzykę, ale ten fandom, o Jezu, nie? Jacy ci ludzie są nieznośni. I może są, ale ja w sumie nie muszę z nimi wchodzić w interakcję, a to, że tak są aż tak zajarani tym zespołem, jest w sumie fajne. Tak mi się wydaje.
Fajnie dla nich.
No, to by było dla mnie takie całkiem pozytywne. Jeśli chodzi o muzykę, no po prostu jest chyba kompletnie poza rejonami mojego zainteresowania. Nawet tak, żeby tam jeden czy dwa traki dodać do playlisty, no nie sądzę. Ty powiedz, próbowałeś słuchać w ogóle tego zespołu, tego albumu?
No tak, właśnie jak go posłuchałem, to miałem takie, no, zdziwiłem, skąd się bierze jednak ten hejt na Sleep Token i może rzeczywiście to jest bardziej kwestia fandomu, no bo to nie jest nic nowego, ja już to słyszałem tych 10 lat temu właśnie, w wspomnianym Periphery chociażby, Gent już się wydarzył, przeminął i został pogrzebany, więc przynajmniej tam, gdzie ja bywałem, jeśli chodzi o metalowy internet, więc no mi to ta muzyka nie przeszkadzała, no poleciała, miałem takie bardziej nastawienie, okej, no zobaczymy, co to będzie, pewnie jakieś gówno, internet się przecież nie może mylić, nie, wszystko co przeczytasz w internecie to prawda, więc skoro napisali, że to słaba muzyka, pewnie jest, chociaż też chociażby w komentarzach pod tym moim zapytaniem o kontrowersyjne take'i, no to pojawiał się Sleep Token, chociażby że jest to najlepsze, co się przydarzyło współczesnemu metalowi.
Ale też najgorsze. Był taki.
Ale też najgorsze.
Chyba komentarz.
Wydaje mi się, że to jest dosyć neutralne, co się wydarzyło współczesnemu metalowi. No, dostaliśmy zespół, który ponownie brzmi jak to, co ukazywało się 10 lat temu, więc.
Wiesz, może no, to jest kwestia tego, tak, że akurat tak jak na przykład Periphery to były dzieciaki, które były trochę nerdami, trochę właśnie podobały im się ciężkie gitary i robiły z tego coś swojego, wyżywały się i potem zostały profesjonalnymi muzykami i to było takie fajne. A tutaj, że można mieć wrażenie, że to jest absolutnie, wiesz, wykraftowane przez team jakichś marketingowców w jakimś biurze.
Ale takich też, no, zespołów nie brakowało w dżencie, jak to w każdym gatunku, który zdobywa tak szybko popularność. No ale tej popularności w dżencie już nie ma, a to jest trochę taki, jakby się, nie wiem, no, odbija się sałatka po komunii, no i
wydaje mi się, że zanim jeszcze zobaczymy jakiś prawdziwy taki revival dżentu, który wymyśla ten gatunek na nowo, to jeszcze sobie trochę poczekamy, a to jest takie może ostateczne pożegnanie, nie? Które będzie jeszcze troszkę trwać.
Zobaczymy. Ode mnie jest to w zasadzie epka, jeśli epką można nazwać trzyutworowe wydawnictwo, chodzi o Sul od Waves i na sól od Waves dostaliśmy takie utwory jak Pytania od Zagłady i Bez Ciebie. Jak po tych tytułach można się domyśleć, są to utwory w języku polskim, co dla Waves, co dla Maciasa, wokalisty Waves, jest nowością. I powiem szczerze, jak usłyszałem te utwory, no to wydaje mi się, że nie powinien Maciek wracać do śpiewania po angielsku, bo po polsku wychodzi mu to dużo lepiej, dużo sprawniej. Waves jest, tak żeby uporządkować mój słowotok, jest to zespół, który jest zespołem rockowym, myślę tak można powiedzieć. Mówią, że inspirują się Deftones, Alice in Chains i Queens of the Stone Age, ale czy ja wiem? Myślę, że inspirują się wieloma gatunkami i zespołami, które nie tylko są kojarzone z rockiem.
Wiesz, to na pewno dorastali z muzyką lat 90., tak? To jest niezaprzeczalne, ale...
To na pewno są w tym,
to wszystko.
Są w tym wieku. Na soli właśnie dostaliśmy utwory, które są jeszcze bardziej zróżnicowane, a przy tym tak fajnie wyprodukowane, tak fajnie zmiksowane, że no to jest dla mnie topka w ogóle no, polskiej muzyki gatunkowej. I nie wiem, czy nawet Waves obecnie nie jest dla mnie taką topką. Takie trochę mamy męskie granie w domu, tylko że lepiej zostać w domu, bo w domu są lepsze rzeczy w tym przypadku. Bo mają rzeczywiście potencjał do tego, żeby być zespołem mainstreamowym, bo słucha się ich naprawdę bardzo przyjemnie, a przy tym są w tym tacy bardzo też szczerzy, łączą gitary, które tak fajnie brzmią, te wokale Maćka z samplami, a te wokale Maćka próbuje tak wielu różnych rzeczy, tak różne, no tak różne sposoby śpiewać, nawet w jednym z utworów coś tak w a la rapowanie wchodzi. Wszystko to brzmi tak fajnie, tak różnorodnie, tak dużo się tutaj dzieje, a przy tym jest jednocześnie przebojowo, wiosennie, wręcz letnie, tak rockowo, rock'n'rollowo. Wow, jestem pod wrażeniem i wydaje mi się, że no, Waves jest takim zespołem, który wykracza poza taki swój mały krakowski czy rockowy muzyczny światek. Komu mogę, no to będę ich polecał, jak się mnie będzie ktoś pytać o wartą do słuchania polską muzykę w języku polskim.
Na pewno też im tego życzę, żeby właśnie poza ten Kraków wyszli i może nawet poza granicę Polski. Cholera, no świetne to jest i wszystko wskazuje na to, że chyba faktycznie ten polski im siadł, no bo puścili 2 tygodnie temu singiel, tak, ONS i też ten polski tam jest, więc no ciekawe, zobaczymy co będzie dalej.
Ten polski fajnie gra z tym, jak Maciek śpiewa, z tym, jak dużo on rzeczy swoim wokalem robi. Dużo lepiej to moim zdaniem brzmi po polsku. Maciek mówił, że trochę bał się tego robić, bo zastanawiał się, no bał się, że to będzie brzmieć jak koma. A nie brzmi, te teksty przez to też, jak są zaśpiewane i to, że tworzą też melodie, przez to, że płyną sobie bardzo fajnie w tle, nie w tle, na pierwszym planie, przez to, że bardzo tak fajnie sobie płyną na pierwszym planie, sprawiają, że te teksty nie gryzą. Nie sprawiają, że tak się zatrzymują, że masz takie... Nie? Można je traktować wyłącznie jako instrument, jako melodię, jako element utworu, który nadaje mu pewien rytm, ale z drugiej strony, jak się nawet wsłuchać te teksty, nie ma
tak,
przypału.
No. To jest taki paradoks trochę, nie? Bo Macias chyba do tej pory śpiewał tylko i wyłącznie po angielsku, nie tylko Waves, ale w ogóle we wszystkich swoich projektach, tak mi się wydaje. A on ma bardzo ekspresyjny ten wokal. Ja bardzo lubię tego materiału po angielsku. Zresztą ostatnie Purple Haze Ensemble jest po prostu wspaniałą płytą. Jestem w szoku trochę, że więcej się o niej nie mówiło, jak wyszła. Anyway, wracając do tej trochę rozbudowanej dygresji, przy czym należy zaznaczyć właśnie, że Maciek ma bardzo ten wokal ekspresyjny i mimo tego, że większość życia śpiewał po angielsku, to jednak nie da się przeskoczyć, jak naturalny jest język polski, tak? I tej naturalności właśnie w szukaniu fraz, zaczepianiu pewnych rzeczy o słowa, no fajnie, bardzo fajnie, mam nadzieję, że usłyszymy go więcej i usłyszymy go jeszcze w większych rozgłośniach. Słuchajcie,
ale no, pomijając resztę też chłopaków, bo reszta bardzo fajnie ten muzyczny pejzaż tworzy i to, co mówiłem właśnie też o produkcji, o miksie, to wszystko ze sobą tak fajnie gra, tak fajnie płynie właśnie. Te fale tutaj, myślę, są nie bez powodu. Przejście na język polski, tylko myślę, to jeszcze bardziej popchnęło do przodu. Bardzo fajna produkcja tych utworów na soli sprawiła, że wszyscy mają okazję wybrzmieć i każdy z chłopaków grających w Waves, wszyscy pokazują, że są naprawdę top notch muzykami. No kurde, to jest cool zespół, to jest epitome of coolness.
Z Majem w ogóle mam ciekawą historię, dlatego że próbowałem wielu albumów, naprawdę. Ja generalnie staram się rok w rok być w miarę na bieżąco z moimi premierami muzycznymi, ogólnie z muzyką, tak żeby wiecie, żeby nie było, że pod koniec roku po prostu nagle przeglądam ten najlepsze płyty, jakie wyszły i na podstawie tego definiuję swoją topkę, zawsze staram się być w miarę na bieżąco. Zresztą moja obecna playlista 2023 na Spotify ma jakieś prawie 500 godzin. I wracając do Maja, trudno było mi cokolwiek wybrać, szczerze powiedziawszy, bo dużo rzeczy, które wychodziło w maju, po prostu już nie jest czymś, co mnie interesuje. W sensie, mam wrażenie, że na pewnym etapie gdzieś już mi minęła faza na caveman black metal czy caveman death metal, a dużo tego wychodziło w maju, ale wtedy gdzieś się nagle po drodze napatoczyła grecka kapela Sacred Outcry i ich najnowsza płyta Towers of Gold. Tematycznie, bo Black Soul Horror też jest grecki. Czym jest Sacred Outcry i czym jest Towers of Gold? No jest to 80s driven, heavy, / speed, / power metal. Tak naprawdę zacząć należy od tego, że wokalistą na tym projekcie jest Daniel Heyman, bardzo popularny w obecnym współczesnym power metalu, szwedzki wokalista, udzielał się w wielu zespołach i projektach. Już sam fakt tego jest de facto bardzo mocno sprzedający płytę, szczególnie dla ludzi, którzy powiedzmy gdzieś głębiej siedzą w tym power metalu. A co poza tym właściwie? O Jezus Maria, naprawdę strasznie trudno jest mówić o takiej muzyce, żeby nie powtarzać tego samego, co by napisał każdy recenzent, więc spróbuję to skrócić. Ballady, szybkie, agresywne gitary, inspiracja jakąś fantasy książką, której absolutnie nie czytałem, autora totalnie nie kojarzę, ale na pewno jest bardzo cool i pewnie ma miecze i wieże ze złota, biorąc pod uwagę tytuł. Dużo egzaltowanych emocji. Wiecie, o co chodzi. No to płyt takich jak ta powstaje mnóstwo, szczególnie, że power metal jest zaskakująco wciąż ogromnie popularny i ogromnie żywym gatunkiem, nawet jeżeli niekoniecznie jest jakiś super, wiecie, progresywny w kontekście rozwoju muzycznego, to tych płyt jest produkowanych mnóstwo. W tym roku przecież wyszedł na przykład Camelot. Co wyróżnia Sacred Outcry, oprócz fantastycznego wokalu, wydaje mi się, że to jest kwestia też instrumentalizacji. Na zasadzie ta płyta bardzo fajnie brzmi, jest naprawdę dobrze wyprodukowana. Virtuezeria muzyków jest, oprócz tego, że w ogóle jest, to jest bardzo dobrze wyeksponowana i naprawdę bardzo łagodnie to wchodzi. Na zasadzie jest mnóstwo płyt power metalowych na świecie, tak jak mówiłem, każdego roku wychodzi ich ogrom i w cholerę z nich jest strasznie nudnych. Na zasadzie takiej, że puścilibyście sobie na przykład 10 zespołów jeden po drugim, to jedyne, co by ich wyróżniało, to wokal. I tutaj wydaje mi się, że bardzo takim fajnym punktem Sacred Outcry i tej ich najnowszej płyty jest to, że ona się właśnie troszeczkę wyróżnia. Gdybym miał wam polecić vibe tej płyty, to jest dosłownie odpalacie sobie World of Warcraft albo Ligę i puszczacie sobie w to w tle i to jest tego typu muzyka. No ja lubię power metal, no nie będę ukrywał. I Sacred Outcry idealnie, powiedzmy, ląduje gdzieś w tej rubryce power metalu, do którego będę wracał. No wam polecam chociażby, żeby raz sobie przesłuchać, żeby trochę włosy urosły i gdzieś tam się pojawił ten miecz, magia i smoki.
Dobra. Marzec, kwiecień, maj. Tak to wyglądało. Następny będzie czerwiec, lipiec, sierpień. Co to będzie? Przekonacie się w następnym odcinku.
Tak jest teraz na ekranie. Wyświetlają się osoby, dzięki którym dużo łatwiej robić nam to, co robimy. Dziękujemy im. A wy, jeśli chcecie dołączyć do ich grona, to na dole jest link patronite.pl/metalurgia. Od nas to wszystko. Dziękujemy.
Cześć.